Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretiko, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Podcast ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek z portalu Patronite. Szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest regularnym i dość hojnym patronem już od kilku lat. Zachęcam również kolejne osoby, nowe osoby, słuchacze, słuchaczki do tego, żeby dołączyć na patronite.pl, łamany na to tylko teoria. Zapraszam również na stronę totylkoteoria.pl, na przykład, żeby dodać ją do zakładek albo zapisać się na newsletter, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby śledzić i obserwować regularnie nowe artykuły i podcasty, które publikuję. Media społecznościowe swoją drogą też zachęcam, ale jednak z umiarem, bo istnieje szereg problemów związanych z docieraniem przez media społecznościowe, na przykład algorytmy, które zmniejszają zasięg postów o nowych artykułach czy podcastach. Natomiast sam podcast już bez artykułów można obserwować także na YouTubie pod nazwą Teoretiko oraz na platformach podcastowych takich jak Spotify, jak Anchor, Podcasty Info, Podcast Addict, Apple Podcast i kilka innych. Także zapraszam do obserwowania tam i zachęcam również do wystawiania opinii czy do zostawiania łapek w górę. No i przechodząc już do konkretnie tematu dzisiejszego odcinka, będę rozmawiał z dr Magdaleną Leszko, którą być może już Państwo znacie z rozmowy o dysmorfofobii. Magdalena Leszko jest psychologiem, psychoterapeutką i wykładowczynią psychologii na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W tym wykłada psychologię filmu. Wobec tego postanowiłem poprosić ją o rozmowę na temat tego, jak histrioniczne zaburzenie osobowości przejawia się w filmach i będziemy w rozmowie tej dyskutować o analizować w zasadzie zachowania bohaterek z histrionicznym zaburzeniem osobowości z filmów pod tytułami Co się przydarzyło Baby Jane, Kotka na rozgrzanym blaszanym dachu, Tramwaj zwany pożądaniem, a także Blue Jasmine i Śniadanie u Tiffany'ego. Będziemy spoilerować, wobec czego jeżeli nie widzieli Państwo tych filmów, to w pierwszej kolejności zachęcam do obejrzenia. Wszystkie są naprawdę świetne, to są produkcje wysokiej jakości. Dodam tylko, że o filmie Kotka na blaszanym, gorącym dachu mówimy stosunkowo niewiele, więc w przypadku tego filmu może niekoniecznie trzeba go obejrzeć przed wysłuchaniem tego podcastu, natomiast pozostałe cztery, no już zachęcałbym, żeby w pierwszej kolejności najpierw być po seansie, a dopiero potem wysłuchać tego podcastu. A zatem zapraszam. Dzień dobry.
Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim.
Moim gościem jest dzisiaj dr Magdalena Leszko, psycholog i psychoterapeutka, wykładająca psychologię w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, absolwentka University of Kansas i Northwestern University, publikująca też wykłady o zaburzeniach psychicznych na YouTubie o nazwie, na kanale o nazwie Magdalena Leszko. A ponieważ Magdalena jest też wykładowczynią Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uczy m.in. o psychologii w filmach, to dzisiaj będziemy rozmawiać o psychologii filmowej właśnie, a dokładnie o histrionicznym zaburzeniu osobowości w filmach. Pojawią się tutaj spoilery w odniesieniu zwłaszcza do filmu Co się przydarzyło Baby Jane, do filmu Śniadanie u Tiffany'ego oraz Tramwaj zwany pożądaniem i Blue Jasmine. Wobec czego ostrzegam na początek, że dobrze byłoby te filmy znać, żeby się nie czuć negatywnie zaskoczonym, jeżeli chodzi o jakieś tam motywy, zakończenia czy rozwiązania sytuacji. I ważna uwaga jest taka, że tak jak zazwyczaj nagrywam rozmowy, podcasty w formie takiej dość ustrukturalizowanej, to znaczy mam konkretnie przygotowane pytania, tak tutaj rozmowa będzie raczej dynamiczna i spontaniczna, czyli będzie to taka luźna rozmowa o zaburzeniach psychicznych w tych filmach. A zatem, jakie postacie w tych filmach są histrioniczne? Które? Przynajmniej na ten moment tak ogólnikowo rzecz biorąc, z jakich powodów?
Wiesz co, Łukasz, zastanawiałam się, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, to mieliśmy mówić o histrionicznym zaburzeniu osobowości. Rozmawialiśmy o liście filmów, które mamy przedyskutować, i każdy z nich oglądałam po raz kolejny. I to, co mnie uderzyło na samym początku, to to, jak inaczej je odbieram, niż odbierałam je za pierwszym razem. I pomyślałam sobie też o wspólnych mianownikach. Wspólnym mianowniku, który pokazuje się prawie że w każdym tym filmie. I to nie jest tylko histrioniczne zaburzenie osobowości. Tutaj obserwujemy też pozory, Tak, czyli robię wszystko to, żeby zachować pozory takiego idealnego życia. Kontakt z siostrą na przykład w wielu filmach pojawia się ta napięta relacja.
No w trzech z czterech tak naprawdę. W tak. Baby Jane, w Blue Jasmine i w tramwaju zwanym Pożądaniem.
I jeszcze chyba dyskutowaliśmy kotkę na rozgrzanym blaszanym daszku.
Tak. O tym też pisaliśmy. Czy tam była siostra? Tam był brat? Czasem nie był brat?
Był brat i kwestia podziału majątku jeszcze tak. za życia. Z czym tak. zmagam się dosyć często pracując z opiekunami osób chorych na chorobę Alzheimera. Ale wracając do takiego wspólnego mianownika, który się zaznacza w tych filmach, to w części z nich pojawia się też alkohol. To, co alkohol robi, zaostrza te niepożądane cechy i niepożądane zachowania. Materializm też. I to takie jest wspólne dla naszych obecnych czasów, sobie myślę. A jeśli chodzi o osobowość histrioniczną, to ona przede wszystkim oznacza się nadmierną emocjonalnością. I tutaj było to widać w niektórych filmach. Przede wszystkim w tramwaju zwanym Pożądaniem. Bardzo silnie się to zaznaczyło. W innych natomiast pomyślałam sobie, że te zachowania, które prezentują niektóre z bohaterek, to takie normalne zachowania, bo weźmy na przykład Blue Jasmine. Mhm. Trudno by było oczekiwać od kobiety, która dowiaduje się, że została zdradzona, tego, że powie, a okej, jest mi to obojętne. Ona zareagowała, wydaje mi się, adekwatnie i chociaż trudno tutaj powiedzieć, jak można się zachować. Ja myślę, że tak jak mówiła Wisława Szymborska, tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono. Nie wiem, jak byśmy się zachowali, kiedy dowiadujemy się o zdradzie naszego partnera. Myślę, że to zależy od wielu czynników. Ale wiele z tych sytuacji, które zostało pokazane w tych filmach, jest czymś, co nam się wydarza. Utrata majątku, utrata pracy, zawód spowodowany relacją z innymi osobami. Także tutaj w tramwaju zwanym Pożądaniem jasno widać osobowość histrioniczną. W innych filmach ona została zaznaczona tak dosyć delikatnie.
Ja miałam wrażenie, że najdelikatniej została zaznaczona w Śniadaniu Tiffany'ego. Tam być może nawet można by dyskutować, czy to faktycznie jest osobowość histrioniczna, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o Blue Jasmine, to bardziej te takie przerysowane emocjonalne wybuchy, zmienne nastroje, to taka dwulicowość wobec siostry. Dla mnie były bardzo charakterystyczne właśnie te, jak na przykład podczas tych wybuchów ona tak dobrze dosyć ta aktorka zagrała, Kate Blanchett zdaje się. Jak gdyby właśnie, ja to określam, patrzyła przez szklaną szybę, która jest zabrudzona albo zadymiona i nie do końca widziała to, co się przed nią dzieje. Jak na przykład nagle dyskutuje z siostrą, a nagle zaczyna nawiązywać do jakichś afer na przykład związanych ze swoim mężem, czy w ogóle jakiś awantur z przeszłości. Tak jakby po prostu przenosiła się gdzieś indziej i skakała trochę w myślach, w czasie, nie zważając na to, co się w danej chwili dzieje. I to samo było widać też w tym tramwaju zwanym Pożądaniem. Zresztą to też ważna rzecz, że oba te filmy były na tej podstawie tej samej sztuki, czyli tramwaj zwany Pożądaniem. Tylko Blue Jasmine to jest nowy film stosunkowo po 2013 roku, jak to tam się dzieje w takich współczesnych realiach, są już telefony komórkowe i tak dalej. Natomiast tramwaj zwany Pożądaniem, no to są bodajże lata 60. czy 50. I ta taka obyczajowość jest, no i rzeczywistość technologiczna są nieco inne. A jeżeli chodzi o kryteria histrionicznego zaburzenia osobowości, bo ja sobie właśnie to przygotowałem tutaj z podręcznika Milona, zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, jako że będziemy o tym rozmawiać, to może też powiem, albo przynajmniej pokrótce je sobie omówimy. Jednostka po pierwsze, tych kryteriów jest w ogóle 8. Jednostka po pierwsze czuje się źle w sytuacjach, w których nie znajduje się w centrum uwagi. I czy nie sądzisz, że właśnie coś takiego miało miejsce w każdym z tych filmów? Bo zarówno, nie pamiętam jak się nazywa ta bohaterka Śniadania u Tiffany'ego, ale ona, jak i Baby Jane, która w ogóle moim zdaniem chyba była najlepiej wykreowaną postacią z tych wszystkich filmów i taką najbardziej przekonującą. Jak miała na imię ta, tylko że nie pamiętam nigdy imion, jak miała na imię ta dziewczyna, pamiętasz może? Z tramwaju?
Zaraz, Holly była w śniadaniu u Tiffany'ego, a w tramwaju zwanym pożądaniem zapomniałam.
Pani Dubois, to była Dubois, ale nie pamiętam jak na imię.
Tak, Dubois na pewno, a tak miała na nazwisko, ale też nie pamiętam imienia.
Tam często się... Blanche, chyba Blanche, prawda? Bo to się też było Blanche w...
Baby
to pamiętam
Jane.
Dlatego... Proszę?
Baby Jane była Blanche.
Tak, i właśnie tutaj też była Blanche i dlatego to zapamiętałem, a jeszcze do tego w Blue Jasmine z kolei aktorka ma na imię Kate Blanchett, co prawda to Ed się jeszcze dodaje na końcu, ale te Blanche to mi się tak powtarzało w tych trzech filmach, kojarzyło mi się i potem zapamiętałem. No właśnie, więc ta Baby Jane zarówno jak i Collie, jak i Blanche, jak i Blue Jasmine odgrywana przez Kate Blanchett, wydaje mi się, że wszystkie starały się być w centrum uwagi i to w taki właśnie dosyć agresywny wręcz sposób. Na przykład jak jest Blue Jasmine, film się zaczyna, że ona leci samolotem i tam przez cały czas gada o sobie i swoim życiu jakieś opcje i staruszce. No to jest chyba jednak, każdemu się może zdarzyć coś takiego, tak jak mówiłaś o tym, że ludziom się zdarzają różne sytuacje i to jest coś po części normalnego, ale chyba nie aż w takim skrajnym nasileniu, prawda?
Masz rację, że tutaj oceniając w ogóle, czy coś jest zaburzeniem osobowości, czy nie, musimy brać pod uwagę nasilenie danej cechy, danego zachowania. Ja się tak uśmiecham, bo często latam i zawsze spotkam kogoś, kto zaczyna mi mówić o całym swoim życiu. Niesamowite rozmowy miałam z ludźmi, których poznałam w samolocie czy w pociągu, ale tak wspomniałeś o takim no, teatralnym zachowaniu też i o tym, że te osoby potrzebują, żeby uwaga była skupiona na nich, to bardzo silnie jest to zaznaczone w Baby Jane. A w szczególności ostatnia scena, nie wiem czy zauważyłaś, scena na plaży, kiedy przez cały film przewija się ten motyw tego, że Baby Jane chce pozbyć się swojej siostry, bo uważa ją za wroga, za to, że ona zabrała jej karierę od momentu, kiedy były dziećmi i ta uwaga nie skupia się już na niej. I w momencie, kiedy one są na plaży i ta jej siostra jest zagrzebana w piasku, Baby Jane tańczy wokół niej i ludzie na nią patrzą i ona wtedy dostała to, czego chciała, bo chciała uwagi innych ludzi i chciała pozbyć się swojej siostry. To jest jeden z najbardziej takich, ja bym powiedziała, creepy, ja myślę, że polskie tłumaczenie to by było, że sprawia, że dostajesz gęsiej skórki. Bardzo lubię to słowo, używam go dosyć często do różnych sytuacji, ale to jest film, w którym pojawia się bohaterka inna niż te wszystkie. Bo zobacz, że w innych filmach one są dosyć urocze. Oczywiście one używają swojego uroku, żeby manipulować środowiskiem, manipulować innymi ludźmi. Baby Jane, jak się na nią patrzy, to masz wrażenie, że ona potem pojawi się w twoich snach. I to jest taki...
W moich się pojawiła, przyznam. I to w bardzo negatywnym sensie.
Oj, zdziwiłabym się, gdyby w pozytywnym wysłałabym cię do specjalisty jakiegoś. Ale naprawdę to jest taki motyw, kiedy coś wydaje ci się okropnego, ale nadal na to patrzysz. I my jako ludzie mamy taką naturę, trochę taką sadomasochistyczną, że nie chcesz czegoś, ale jednocześnie nie możesz od tego oderwać wzroku. No podobnie jak z wypadkami na autostradzie. Boisz się, że może ci się to przytrafić, to jest coś okropnego, ale jednocześnie dlaczego powstają korki? Bo ludzie muszą zobaczyć po prostu, co się stało. Są tacy ciekawi. Tutaj z Baby Jane, ona dla mnie była przerażająca, a ja nie potrafiłam jednocześnie od niej wzroku oderwać. Poza tym tutaj jest ten motyw tej siostry, która jest aż tak łagodna i bezbrodna, że wręcz irytująca. Dla mnie przynajmniej.
Taka właśnie masochistyczna co nieco, nie? Tak jak przed chwilą mówiłaś o tym masochizmie.
Wiesz, ja sobie pomyślałam o tym, jak bardzo my nie lubimy, znaczy my, przepraszam, że tak użyłam tego słowa, bo nie chcę generalizować, ale jest coś takiego, że kiedy bohater jest takim harcerzykiem, jest taki idealny, to czasami jest wręcz irytujący, no bo on nam przypomina o naszych własnych niedoskonałościach. O tym, że przecież nie jesteśmy czarno-biali. Każdy z nas popełni różne błędy, a jednocześnie oglądając film chcemy sprawiedliwości, chcemy, żeby żeby ta Baby Jane poniosła pewnego rodzaju karę za to, jak traktuje swoją siostrę. No na końcu tam jest twist, a wychodzi, jak to było naprawdę z tym wypadkiem. Ale do czego zmierzam? Przepraszam, bo jestem taka wielowątkowa i wiele emocji obudził ten film we mnie. No między innymi to, że ja chyba oglądając zbyt dużo filmów, mam taki lęk w sobie, nie wiem czy u Ciebie też powstał lęk na bazie oglądanych filmów, że kiedy słyszę muzyczkę związaną z Wesołym Parkiem czy Wesołym Miasteczkiem, to jestem przerażona, bo mi się zawsze wydaje, że jest jakiś samochód z porywaczem i oni po prostu tylko czekają na to, żeby kogoś porwać. I ta muzyczka z tej karuzeli, czy w ogóle związana z Wesołym Miasteczkiem, kojarzy mi się z tym, że zaraz coś złego się stanie. I wiem, że nie jestem jedyną osobą, która tak ma. I tutaj, jak widziałam te lalki, czy widziałam tą Baby Jane w tym takim teatralnym makijażu, przerysowanym, bardzo mocnym, to ona budziła we mnie wiele różnych emocji, ale przede wszystkim lęku, co ona może zrobić. Z drugiej strony mam też dużo współczucia i dla niej, ale też przede wszystkim dla innych aktorek, bo bohaterek, przepraszam, bo w szczególności nie Baby Jane, tylko Blue Jasmine. I to chcę zaznaczyć, bo bardzo dużo myśli samobójczych pojawia się w momencie, kiedy zmieniasz status. Miałeś życie na pewnym poziomie, a potem ono uległo znacznej zmianie, ale na gorsze. I to jest bardzo niebezpieczny, krytyczny moment dla takich osób, które właśnie wtedy powinny być objęte opieką psychologiczną. Zanim nastąpi to, nie chcę użyć słowa przyzwyczajenie się, ale ta zmiana, zaakceptowanie obecnej sytuacji, i u niej to było silnie zaznaczone, że ona od tego bogactwa przeszła później do mieszkania ze swoją siostrą i narzekała na to, w jakich warunkach ona mieszka.
No ja też mam taką myśl właśnie, gdzie dosłownie przed chwilą kończyłem pisać część artykułu na temat samobójstw i jednym z ważnych motywów w tym artykule jest to, że takie właśnie sytuacje społeczne czy rodzinne, typu utrata pracy, żałoba, jakieś utrata zdrowia są często wyzwalaczami, które kogoś mogą kierować do samobójstwa, natomiast samo to, że ktoś jest na to samobójstwo podatny, na te wyzwalacze, to już jest właśnie bardziej kwestia zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości, tak na przykład w przypadku histrionicznego, prawda?
Wiesz co, samobójstwa, kryzys suicydalny to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Ja tutaj polecam osobom, które zmagają się z takim kryzysem, kontakt ze stroną Życie Warte Jest Rozmowy i kontakt ze specjalistą jak najszybciej, bo jeśli odczuwamy niechęć i mamy już jakieś takie myśli dotyczące tego, żeby skończyć to życie, to warto porozmawiać wcześniej ze specjalistą. I bardzo dużo osób zmaga się właśnie z kryzysem suicydalnym. To jest dosyć niebezpieczne, a to, co to powoduje, jest uzależnione od wielu różnych czynników. To może być kwestia tego, nie masz nawet zaburzenia osobowości, ale załóżmy, że gorzej się czujesz ze względu na to, że stało się coś takiego niewyobrażalnego, właśnie śmierć kogoś bliskiego. Jest wiele różnych rzeczy. Oczywiście pewnego rodzaju zaburzenia mogą to wzmacniać, ale to nie jest tak, że osoby, które są w kryzysie, to osoby, które mają zaburzenia. Bardzo skomplikowana sprawa.
Tak, właśnie o to mi chodzi, że po prostu są zaburzenia, które jakby predysponują do tego, że takie czynniki wyzwalające typu żałoba, strata pracy znacznie podwyższają ryzyko samobójstwa w porównaniu do osób, które tych zaburzeń nie mają. A jeżeli chodzi jeszcze o histrioniczną osobowość, to też tutaj w Milon pisze, że w podręczniku, że właśnie to jest zaburzenie, które bardzo sprzyja takim uzależnieniom od różnych substancji, a także przypadkowym kontaktom seksualnym, czy niezobowiązującym kontaktom seksualnym, czy promiskuityzmowi. I to też się zaznacza w tych książkach, bo w tych filmach, przepraszam, o których rozmawiamy, bo zarówno Baby Jane, która, jak się dowiadujemy, po wypadku siostry pojechała do hotelu z jakimś obcym facetem i tam została znaleziona po kilku dniach jakiegoś, no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie wiadomo o co chodzi. Tak samo pani Dubois, czyli Blanche z Tramwaju zwanego Pożądaniem, ona chyba nawet się prostytuowała, to nie jest tak powiedziane wprost, ale no tak wynika z tego filmu. Baby Jane chyba, a Baby Jane mówiłem, Blue Jasmine chyba nie, ona akurat chyba jest taką postacią, która była wierna mężowi, tak przynajmniej to zostało przedstawione. A Collie z Śniadania u Tiffany'ego, ona, tam było widać, że za nią często mężczyźni biegają, ale ona raczej za nimi, przed nimi uciekała, czyli prowokowała ich, czy tam uwodziła, a potem, ale nie pozwala, nie dochodziło do konsumpcji tego wszystkiego.
Poruszyłeś jedno z kryteriów diagnostycznych, czyli traktowanie związków jako bardziej intymnych niż są w rzeczywistości. Ale to też jest takie dla mnie niedoprecyzowane, bo są oczywiście osoby, które bardzo łatwo wchodzą w kontakt. Ja myślę sobie nawet o sobie. Ja traktuję wszystkich jako moich znajomych, ale wiem, że nie jestem jedyną osobą, która w taki sposób wchodzi w relacje. Ale tutaj zobacz, i to jest zaznaczone w Śniadaniu u Tiffany'ego, jak ona poszła do swojego nowo poznanego sąsiada, czy nawet w momencie, kiedy on wszedł do niej do mieszkania, żeby zadzwonić, tak, to ona już go traktowała jako przyjaciela.
Tak, tak, to było bardzo widoczne i takie zaskakujące. I w ogóle no, dziwne też, bo no, niebezpieczne to mogło być tak naprawdę.
Oczywiście, że niebezpieczne. Ja myślę, że tutaj ja mam trochę inne myślenie o tym ze względu na to, że no, już mija 10 lat, odkąd mieszkam w Stanach Zjednoczonych i spotykam się z takimi sytuacjami dosyć często, z tymi różnicami kulturowymi, jak jest w Polsce, jak jest w Stanach. Myślę tutaj i o gestykulacji, i o takich zachowaniach. I to zachowanie Holly, no wiesz, w Nowym Jorku raczej byłoby bardzo niebezpieczne, bo akcja się toczy w Nowym Jorku. Ja myślę, że też warto tutaj podkreślić, że film odbiega znacznie od książki, bo film to jak komedia romantyczna. Także polecam osobom zainteresowanym przeczytanie książki, ale rzeczywiście może być tak, że te osoby będą zachowywały się w sposób uwodzący, niekoniecznie będą prowadzić do kontaktów seksualnych.
Albo mogą być nawet oburzone tym, że ktoś te kontakty seksualne, te ich prowokacje seksualne odbiera jako prowokacje seksualne, bo to też bardzo typowe u osób histrionicznych, prawda? Że one uwodzą, a kiedy ktoś odbiera to uwodzenie jako uwodzenie, to one są oburzone, zaskoczone, nie rozumieją w ogóle, jak to możliwe, że ktoś to tak odebrał, prawda?
Tak, Łukasz, ale tutaj też wchodzimy w taką kontrowersyjną sprawę, czyli teraz co jest uwodzeniem, a co nie jest uwodzeniem, i niestety u wielu osób zdarza się tak, że niewinne zachowania odbierają za uwodzenie i mówią, no sama chciałaś na przykład, nie?
Tutaj... No oczywiście, bo to ma dwie strony. Są ludzie, którzy przeginają, histrionicy przeginają w tą stronę, a być może jakiś inny typ osobowości, może nie wiem jaki, może ty wiesz, przegina w drugą stronę. Może sadystyczny.
Czasami po prostu to jest też kwestia wychowania i kwestia, ja bym powiedziała, narcystycznego zaburzenia osobowości.
Narcystycznego jednak. A Baby Jane, twoim zdaniem, ona się mówi, że się wyróżnia. Czy ona była narcystyczna, a może paranoiczna, a może jakaś jeszcze inna? Poza tym, że histrioniczna?
Mamy cały miks. Narcystyczna też bym tutaj wskazała na kilka cech. Ale co zaburza cały obraz kliniczny, to przede wszystkim alkohol. Zobacz, co się dzieje, kiedy na alkohol jest nadużywany.
W jej przypadku tak, bo ona w ogóle miała takie chyba nawet... Tak mi się wydaje, że w jej przypadku dochodziło do takich krótkotrwałych psychoz, prawda? Takie, jak ona już zaczynała tam sobie wyobrażać, że jest znowu tą 4-letnią dziewczynką i zaczynała się tam tańcować w tym domu, potem przeglądać w lustrze, to w ogóle też były takie moim zdaniem, jak zaczynała to robić, to czułem żal, było mi żal, było mi szkoda, ale kiedy kończyła się ta scena, to było dla mnie, zaczynało to być przerażające.
Zdecydowanie tak, to było przerażające. Mnie się wydaje, że ona nigdy nie stała się kobietą. Ona jest po prostu dziewczynką w skórze, w ciele dorosłej kobiety.
Babci już w zasadzie.
Tak. To jest jedna rzecz. Druga, tak po obejrzeniu tego filmu zastanawiałam się, co stało się w dzieciństwie, bo krótko widzimy jej rodziców, ale to szczęśliwa rodzina. Bardzo często przy zaburzeniach osobowości, kiedy szuka się przyczyn, oczywiście nie ma jednej takiej konkretnej, to raczej współdziałanie wielu różnych czynników, ale upatruje się przyczyn w dysfunkcjonalnych rodzinach, a tu czegoś takiego nie wiedzieliśmy, nie wiemy, co się stało. I brakowało mi tego. Brakowało mi informacji o jej rozwoju, kiedy była nastolatką, kiedy stawała się dorosłą kobietą. No oczywiście rozumiem ograniczenia filmu, ale to byłoby ciekawe, bo to jest niesamowita postać. Jednocześnie, przepraszam, przerwę, jednocześnie zobacz, jaki spryt był w planowaniu jej taktyk, w planowaniu różnych rzeczy, które robiła swojej siostrze.
Tak, tak, tak. I o to chciałem cię jeszcze zapytać, ale jeżeli ty mówisz o tym, że nie było widać tego, skąd się to historyczne zaburzenie mogło wziąć, to właśnie mi się wydaje, że to... I czy nie sądzisz, że to właśnie jednak było pokazane przez tego ojca, który tak tą córkę bardzo, tą Baby Jane bardzo wywyższał i w ogóle ją strasznie, strasznie rozpieszczał, to raz, a dwa, że jeszcze w jej obecności poniżał tą drugą córkę swoją, czyli tą Blanche, tak? Dobrze mówię? Blanche, to ona miała imię.
Mhm.
I właśnie to, że ten ojciec w ogóle był taki w niej jakby zakochany, bo to też często się podkreśla w różnych podręcznikach, w artykułach, że historyczne zaburzenie osobowości często się kształtuje, przynajmniej u kobiet, w wyniku takiego właśnie nie kazirodczego, ale za bardzo seksualnego podejścia ze strony ojca. I ja takie właśnie miałem odczucie, kiedy to oglądałem ten początek filmu, że właśnie ten ojciec, który ją tak traktował i wywyższał i rozpieszczał, był przyczyną tego, co się wydarzyło. Być może też taka za bardzo uległa ta matka. Ona tam była pochwalona tylko przez chwilę i jedno, co zapamiętałem, to jak mówi do tej siostry drugiej jako dziecko nie traktowane gorzej, czyli tej, która później jest niepełnosprawna, że ma w przyszłości dbać o tą siostrę swoją, nawet jeżeli ona już zejdzie ze sceny. Więc nie sądzisz, że to jednak to właśnie pokazywało to histryniczne, ten źródło tego histrynicznego zaburzenia osobowości u Baby Jane?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że wiele osób, które oglądało te filmy, albo w ogóle jakieś inne filmy, może spotkać się z tym, że zapamiętujemy różne rzeczy, w zależności od tego, co z nami rezonuje. I to jest zabawne, że ja tego nie wyłapałam. To, co zostało mi w pamięci, to właśnie to, kiedy rodzice starają się przetłumaczyć tej córce, która wpada w tantrum, po prostu ona jest zła, że jej siostra jest wyróżniona, rodzice starają się jej wytłumaczyć, uspokoić ją. Pamiętam plażę, wspólne jedzenie lodów i taki obraz szczęśliwej rodziny. I zapadło mi w pamięć właśnie to, że oni starają się udobruchać córkę, Baby Jane, żeby nie była taka zazdrosna. I oczywiście pewnie było tak, że tutaj ten kontakt z ojcem spowodował to, że ona uważała, że wszystko się jej należy. Jest wiele takich osób wychowanych w taki sposób, że moje dziecko jest najwspanialsze, wszystko mu się należy, jest takie zdolne. No i potem jest niestety problem, kiedy idzie do szkoły i się okazuje, że ktoś jest zdolniejszy, ktoś jest w czymś lepszy, że to, co zrobił, to nie do końca jest takie idealne.
Ale to jest jedyne, że nie jest pępkiem świata.
Że nie jest pępkiem świata, tak. I to jest bardzo, obserwuje się to dosyć często. Zresztą ja jako wykładowca akademicki czasami też to widzę. Do czego ludzie są zdolni. Ale nie wszyscy oczywiście, to takie są rzadkie przypadki, ale wychowanie ma ogromny wpływ.
A może właśnie to było powodem tego, że Baby Jane była też trochę taka narcystyczna, bo mieliśmy właśnie pociągnąć ten wątek, że Baby Jane oprócz tego wyraźnego zaburzenia histrionicznego, to ma też właśnie jakieś cechy narcystyczne. Powiedziałeś, że kilka zachowań czy sytuacji mogłoby na to wskazywać. To właśnie możesz to rozwinąć?
Pamiętasz taką scenę, jak ona wychodzi na scenę i ma zaśpiewać?
Ale prawdziwą scenę, czy w tej wyobraźni swojej, jak już tam tańcowała w domu?
W filmie, kiedy wyszła na scenę i zaczęła śpiewać piosenkę, z której była znana, zaśpiewała ją kiedyś, kiedy była dzieckiem, z własną siostrą.
Ale chodzi mi o to, czy to była ta scena, kiedy ona naprawdę była dzieckiem i śpiewała, czy jak już była starsza i udawała, że śpiewa w domu, że występuje?
Jak była starsza i zapłaciła za to, żeby móc wystąpić na scenie, ludzie ją słuchali, ona była któraś w kolejce do występu. I kiedy weszła na scenę, zaczęła śpiewać i to było koszmarne.
Tak.
I pomógł jej właśnie ten nowy przyjaciel, który obiecał jej pomoc w karierze.
A A to nie było tak, a tam była jakaś scena? Mi się wydaje, że tam chyba nie było. Czy może pomieszałem wątki, ale wydawało mi się, że to było w jej domu, te ćwiczenia. Oni tam ćwiczyli w domu bez publiczności.
Masz rację, oni najpierw ćwiczyli w domu bez publiczności, on zasiadł do pianina i zaczął grać jakąś melodię, którą ona pamiętała. Ona coś zaczęła tłumaczyć, że dzisiaj jest coś nie tak z jej głosem, ale później on do niej zadzwonił, powiedział, że załatwił jej miejsce w jakimś tam klubie. Ona weszła do tego klubu, zestresowała się, zaczęła śpiewać, ludziom to się nie podobało, zestresowała się reakcją ludzi i ten pan przebrał się chyba za siostrę i zaczął z nią śpiewać. Była taka charakterystyczna scena.
Kurczę, to albo jej nie pamiętam, a zapomniałem, albo może w wersji, którą ja oglądałem, to może była jakaś inna wersja jeszcze, bo pewnie są jakieś reżyserskie, nie reżyserskie, ale ja tego nie pamiętam, szczerze mówiąc, tej sceny. Ale no w każdym razie możesz mówić, co było w tym narcystycznego, mów.
Ale tutaj nawiążę do tego, że zobacz, oglądając filmy, każdy z nas zapamiętuje coś innego.
No to prawda.
Albo inaczej to odbiera za drugim razem, bo ja na przykład oglądając Blue Jasmine, w momencie, kiedy ona... Jest taka scena, kiedy ona próbuje się uczyć do egzaminu, a w drugim pokoju jest dosyć głośno. Ona wychodzi i krzyczy na tych ludzi, że zachowują się zbyt głośno. Oni mają do niej pretensje, o co jej chodzi. I żeby przestała, żeby w końcu usiadła, napiła się z nimi piwa. I ja sobie myślę, że to jest takie charakterystyczne dla niektórych środowisk, kiedy ty próbujesz polepszyć swój status, kiedy próbujesz, masz ambicje, próbujesz polepszyć swoje życie i spotkasz się z osobami, które cię za to krytykują albo które ci to utrudniają. I myślę sobie, jak to ważne jest, żebyśmy przebywali w takim środowisku, gdzie mamy wspierających ludzi, bo od tego też zależy sukces, nasze funkcjonowanie. Co innego, jeśli masz kogoś, kto cię wspiera i mówi: Łukasz, pisz ten artykuł, bo ty tak świetnie piszesz, a co innego, jako ty znowu siedzisz przed tym komputerem i po co ci to? Będziesz takim, nie wiem, no... Za robotę byś się wziął. Tak, garbaty na przykład. Ale przepraszam cię, odbiegłam od twojego pytania dotyczącego narcystycznego zaburzenia osobowości. Zobacz, na przykład przekonanie o swoich takich ponadprzeciętnych zdolnościach. Mhm. To było chyba u niej widać, prawda? W niektórych momentach.
Tak. Czy te jej zdolności, ona jakby jako dziecko faktycznie te zdolności chyba miała, po prostu no, jako, nie było dużych wymogów, jako że ona była dzieckiem wtedy, jakby ona trochę właśnie stanęła na tym, w swoim rozwoju. Tak, to ja miałem takie odczucie, zresztą też to powiedziałeś wcześniej, że ona się zachowywała tak, jakby nigdy nie stała się kobietą, tylko cały czas jakby była kilkulatką w ciele tej staruszki już. Więc ja tak to bardziej odebrałem właśnie w sensie zatrzymania się w rozwoju psychologicznym i emocjonalnym. Mhm. Aniżeli w narcystycznego poczucia takich specjalnych umiejętności, czy jakichś nierealistycznych?
Ja myślę, że ona wszystkich nie spełniała, także tutaj jest to trochę na wyrost. Gdybyśmy mieli diagnozować u niej, tak po prostu myślę, że słuchacze wiedzą o tym, że my po prostu tak dyskutujemy, co tutaj było takiego charakterystycznego, nie stawiamy diagnoz. Ale staramy się przybliżyć funkcjonowanie takich osób właśnie za pomocą tych postaci, bo niestety bardzo często zaburzenia psychiczne są źle przedstawione w filmach. No, różne zaburzenia, myślę sobie teraz najbardziej tak źle przedstawionym, często błędnie, to są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Z depresją już jest lepiej, na przykład film Helen świetnie pokazuje to, a z zaburzeniami osobowości też różnie bywa. I tutaj, jeśli chodzi o to narcystyczne zaburzenie osobowości, to właśnie przekonanie o tych swoich ponadprzeciętnych zdolnościach, że jestem taka, no każdy z nas jest wartościowy, tak? I zasługuje na szacunek bez względu na to, jaki ma zawód, czy ile zarabia. Ale tutaj jest takie przekonanie, że inni ludzie są po to, żeby mnie wielbić. No inni są gorsi też ode mnie. Na takiej zasadzie to funkcjonuje.
I przerwę, ale właśnie w przypadku Baby Jane to też było bardzo widać wobec tej sąsiadki, która tam przychodziła z kwiatami do jej siostry, bo była jej fanką, zanim tam ta siostra miała wypadek. I ona ją bardzo z góry traktowała, wręcz pogardzała nią. Tak samo tą służącą ich, którzy tam, nie wiem jak to nazwać, sprzątającą pomoc domową, też bardzo gardziła tą kobietą. Widać było, że to nie było takie bycie na jak równy z równym. Natomiast jak pojawiała się w jakichś miejscach publicznych, to zazwyczaj nawiązywała do tego, kim ona kiedyś była, jaka była popularna i że czy ją może pamiętają.
To plus jeszcze ta zazdrość taka. Tak. Dlaczego do mojej siostry przychodzicie? Do mnie powinniście przychodzić z kwiatami i o mnie powinniście pamiętać.
A zazdrość to jest jedno z cech charakterystycznych, kryterium diagnostycznych narcystycznego, prawda? Zazdroszczenie innym lub myślenie, że inni zazdroszczą komuś.
Tak. Tak, w szczególności, że ty tak się zachowujesz, mnie krytykujesz, bo mi zazdrościsz.
Tak, 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 to prawda. Czyli można by powiedzieć, że Baby Jane była histrioniczne zaburzenie osobowości z taką domieszką cech narcystycznych, ale może jeszcze jakichś?
Spójrz jeszcze proszę na, jak masz przed sobą kryteria, tam jest jedno dotyczące tego, że wykorzystuje innych do osiągnięcia swoich celów.
Narcystyczne czy histrioniczne?
Narcystyczne i przecież Baby Jane wykorzystywała swoją siostrę, w szczególności jej pieniądze, do tego, żeby osiągać swoje cele.
To prawda, bo te pieniądze były zarobione przecież przez siostrę, przez Blanche, a nie przez Baby Jane. Chociaż one tam się też jakoś o to spierały, że ta Baby Jane chyba mówiła, że ten dom wcale nie, że ten dom, czy już mylę filmy teraz. Nie, to było tu, że Baby Jane uważała, że to za jej pieniądze był kupiony ten dom, albo za pieniądze ojca, który ona kiedyś zarobiła jako jeszcze dziecko, jako ta gwiazda dziecięca, jakoś tak to było. Więc tak. Ona miała takie poczucie, że jest wykorzystywana, chociaż jakby sama wykorzystywała, a ty powiedziałeś, że tam na końcu filmu był twist, jakby, że się, właśnie ja jak to czytałem, znaczy ja nie miałem takiego wrażenia, żeby to był twist, bo no, mówimy o spoilerach, to mówmy spoilujmy, czyli na końcu ta niepełnosprawna siostra przemawia do tej swojej zaburzonej siostry, żeby, czyli do Baby Jane, że to nie było z tym wypadkiem tak, jak ona myślała, czyli to nie było tak, że ta Baby Jane wjechała w swoją starszą siostrę, czy młodszą, czy nie pamiętam, w siostrę, tylko że jakoś inaczej, że to ona chyba sama jakoś spowodowała ten wypadek, prawda? Ona takiej to tłumaczy na końcu.
Właśnie, wiesz co, ja nie pamiętam, musiałabym wrócić do tego fragmentu, ale z tego co pamiętam, to wydawało mi się, że tak, ona mówiła jej, że to nie było tak, jak ta siostra to zapamiętała, ale wydawało mi się, że siostra ją przepraszała, że tak naprawdę to ona spowodowała ten wypadek.
Tak, tak. I właśnie chodzi mi o to, że ta siostra po wypadku, ta uszkodzona siostra powiedziała tej Baby Jane, czyli tej histrionicznej siostrze, że to ona spowodowała wypadek, a nie tak jak było naprawdę Baby Jane. I właśnie, że ona jej to powiedziała po prostu, żeby już jakby ją trochę udobruchać. Takie ja miałem wrażenie, a to nie był, że to nie był twist, taki podtwist, że okazuje się, że jednak wcale nie było tak, jak było to przedstawione. Tylko, że ta siostra po prostu jej tak powiedziała, żeby ją uspokoić, żeby ona z tej swojej fazy takiej histrionicznej, kiedy tam za chwilę potem zaczęła tańcować wokół ludzi na plaży, żeby się trochę ogarnęła, jakby ja takie miałem wrażenie, a nie, że to był podtwist.
Właśnie, wiesz co, ja nie mam tutaj jasności co do tego, czy było tak, żeby ona, że powiedziała jej o tym, żeby ją udobruchać, czy powiedziała jej o tym, żeby w końcu wyjawić prawdę, wiedząc, że praktycznie teraz umiera i teraz albo nigdy.
To trzeba by jeszcze zobaczyć, albo przeczytać jakieś analizy filmu.
Tak.
Ale ja miałem zdecydowanie takie odczucie, że to była próba po prostu udobruchania jej i takiego na zasadzie, że już i tak wiesz, że ona jest niezrównoważona, to już nieważne co powiesz, nie ma znaczenia prawda, ma znaczenie to, żeby jakoś ją przywrócić minimalnie chociaż do stanu jakiegoś bardziej stabilnego.
A ja sobie pomyślałam w tym momencie, jak wyszło na jaw, wziąłam to za prawdę, że rzeczywiście tak było. Pomyślałam sobie, aha, to dlatego. Dlatego ona może się tak zachować, dlatego mogła jej się tak znacznie pogorszyć, dlatego ich status uległ takiemu pogorszeniu, bo jeśli spojrzysz na tą drugą siostrę, której właśnie imienia nie pamiętam, to tak. Ona też siedziała w domu, oglądała te swoje filmy, przeżywała to, jaką kiedyś była znaną aktorką.
No ona musiała siedzieć w domu, bo ona była na wózku, więc nie miała innego wyjścia.
No wiesz, no, ludzie na wózku aktywnie uczestniczą też w życiu poza domem, a tutaj ta siostra, ona była znana na pomoc siostry i spędzała dni. Jest taka scena na samym początku, kiedy ona siedzi przy stole i ogląda filmy ze swoim udziałem. Też żyła przeszłością.
No to prawda, to prawda. A nie dziwiło cię w ogóle to, że ona na tym wózku była na piętrze zamiast na dole? Bo to ten przecież tutaj utrudniało całkowite poruszanie, całkowicie wyjście z domu na przykład. Właśnie ja się zastanawiałam, czemu ona siedzi na piętrze? Jak mają, to są bogate, mają taki dom. Znaczy im w ogóle tam chodzi o to, że to, że muszą ten dom sprzedać, bo już ich nie stać na utrzymywanie tego domu. Chociaż tak nie wiem, czy to też nie była ściema, nie chodziło po prostu o to, żeby tamta przestała mieszkać z tą siostrą, bo już miała jej dosyć tej siostry Baby Jane'owej, Baby Jane. Bo to takie, tak trochę też było pokazane, jak ona no, robiła jej różne dziwne rzeczy, psikusy coraz gorsze. No w każdym razie nie zastanawiało cię to, że ona na tym wózku była na pierwszym piętrze, zamiast ani było tam żadnej windy, niczego, no to lata, akcja się dzieje w latach chyba 50-tych, 60-tych, więc to pewnie nawet windy rzadko się instalowało specjalnie dla niepełnosprawnych.
Wiesz co, nie zdziwiło mnie to, chyba dlatego, że widziałam to już w innych filmach. Nie pamiętam, czy widziałam w życiu realnym. No te budynki amerykańskie są tak specyficznie dziwnie budowane. Nie, wiesz co, teraz jak to powiedziałaś, to rzeczywiście jest to trudniejsza sytuacja, bo musisz nosić tę osobę do sypialni. A nie wiem, no, jestem zdziwiona. W takich piętrowych domach no to najczęściej te sypialnie są na pierwszym piętrze. Znaczy pierwsze piętro, Amerykanie mówią, że pierwsze piętro to jest parter, ale nieprzemyślane to było.
No właśnie, a nie, mam wrażenie, że to mogło być takie celowe, po prostu, żeby jakby, no, żeby pewne elementy fabuły się odbyły, no bo dzięki temu ona tam nie mogła na przykład zejść do tego telefonu, który był na parterze i jak w końcu już tam się raz doczołgała, to tamta siostra zdążyła wrócić i jakoś tam ułagodziła sytuację. Chyba zadzwoniła potem jeszcze raz, udając głos siostry i powiedziała, żeby lekarzowi czy tam recepcji, żeby jednak lekarz psychiatra do niej nie przyjeżdżał. Także mi się wydaje, że to takie celowe i może w innych filmach, jak mówisz, że widziałaś coś takiego, to może też to jest takie celowe, po prostu, żeby fabuła mogła się toczyć, no bo jednak taki ten świat nieożywiony też ma znaczenie w tym wszystkim.
Tak, zdecydowanie. Nie wszyscy jednak wyłapują takie detale, także tutaj zazdroszczę ci takiego czujnego oka. No, rzeczywiście tak mogło być.
Przechodząc teraz bo mówimy cały czas o filmie Baby Jane, pewnie dlatego, że chyba tak jak na mnie, tak i na tobie chyba największe wrażenie zrobił. No i też trochę o tym Blue Jasmine, która pewnie najbardziej się rzuca w oczy z tego też powodu, że dzieje się współcześnie, więc mamy takie najbardziej bliskie odniesienie w kontekście technologii i kulturowości. Ale jeżeli chodzi o tramwaj zwany pożądaniem, to ja tam też miałem wrażenie, zwłaszcza pod koniec tego filmu, że ta bohaterka, ona też już w taką trochę psychozę chyba zaczęła popadać. Jak się tam była zamknięta w pokoju, na sekundę wychodziła, widziała, że ktoś tam jest, to mówiła, że musi poprawić makijaż i wracała. To nie miałeś takiego, bo powiedzmy w ogóle, powiedzmy, że co to jest psychoza, bo ludzie często nie wiedzą też, a propos jak mówisz, nieudane filmy pokazujące zaburzenia psychiczne, no to film o tytule Psychoza tak naprawdę chyba, widziałaś go? Film Psychoza?
Bardzo dawno temu. Może zróbmy, zapiszmy sobie, żeby to był nasz temat na następne spotkanie, bo teraz jak to powiedziałaś, to w mojej głowie otworzyła się szufladka z różnymi filmami, gdzie jest pokazana psychoza i myślę, że na takich fragmentach, gdzie jest pokazane, jak bardzo oderwana od rzeczywistości, od jakby ma też zawężone odbieranie bodźców ze środowiska ktoś, że wtedy można by było naprawdę świetnie pokazać i omówić takie doświadczenie. Tutaj ona w tej ostatniej scenie, w tramwaju zwanym pożądaniem, widać to, że to spostrzeganie rzeczywistości jest już się niezaburzone, że ona jest zupełnie w innym świecie. A też nie wiem, czy wiesz, bo to zależy od tego, jaką wersję oglądałeś tramwaju zwanego pożądaniem. I w jednej z wersji, gdzie gra pani Lee, ona miała zaburzenie afektywne dwubiegunowe i słynęła z tego, że bardzo trudno się z nią pracuje, a niesamowita aktorka, bardzo zdolna. I jest kilka takich filmów, to też pomysł na następne spotkanie, filmy, w których aktorzy mają zaburzenia.
W sensie aktorzy, nie jako postacie.
Jedno i drugie czasami, bo wiesz co mi przyszło do głowy, w poniedziałek miałam wykład dotyczący zaburzeń odżywiania. I zawsze podaję, zresztą tak jak na YouTubie, podaję filmy, które przedstawiają dane zaburzenie. I na przykład jest aż do kości film świetny o anoreksji, ale tam aktorka musiała zagrać kogoś, kto zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Natomiast jest dużo starszy film Z miłości do Nancy, chyba tak się nazywa, gdzie aktorka naprawdę miała anoreksję. I ona była w stanie zapewnić reżyserowi informacje o tym, co jest charakterystyczne dla tego zaburzenia, co można włączyć do tego filmu. I ja myślę, że od takich osób, ja przynajmniej czytając komentarze na przykład na YouTubie, bardzo dużo rzeczy się uczę, bo książka to książka, nie? Ale jak masz osobę, która ci mówi, w tym zaburzeniu jest tak i tak, ja to przechodziłem, to jest zupełnie inaczej, to otwiera ci świat, do którego nie masz dostępu, bo no, my mamy sobie wyobrazić, jak to jest. My oczywiście możemy widzieć wśród naszych znajomych takie cechy, ale nawet u nas samych czasami trudno zauważyć takie rzeczy, które być może są irytujące dla innych. Do czego zmierzam? Bo tutaj odbiegam trochę od tematu. Zostawmy to na osobne zagadnienie, bo tutaj można by dużo o tym rozmawiać, o psychozie, ale też o filmach, w których te zaburzenia są naprawdę świetnie pokazane i są też często pokazane przez osoby, które zmagają się z takim zaburzeniem, nie tylko osobowości, różnym zaburzeniem. Jeśli chodzi o tramwaj zwany pożądaniem, to pięknie zostało to przekazane, pokazane. Ta egzaltacja, jeśli chodzi o wypowiedź, mnie na przykład było trudno oglądać ze względu na jej akcent. Siostra, no Stan Kowalski mówił oczywiście z błędami, ale to było typowe, specjalnie było zrobione, żeby pokazać jego pochodzenie. Tak. On tam, nie wiem, czy wyłapałeś to, jak on się zdenerwował za to, że ona mówiła, że to jest Polaczek.
Tak, 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 pamiętam to, bo on był potem tłumaczył, że on co prawda urodził, że on się urodził, że on wcale nie jest Polaczkiem, tylko urodził się już w Stanach Zjednoczonych, że jego rodzice byli bodajże Polakami, i tłumaczył, że jakoś tam po angielsku, że nie mówi się Polaczek, tylko Polak, więc no, go to bardzo irytowało i też widać było, że on jest z tego niższego stanu, zresztą też była pokazana jego praca, jak on tam pracuje w jakiejś fabryce, także to był tak zwany niebieski kołnierzyk, a nie klasa średnia czy coś takiego, do czego to była przyzwyczajona ta pani Dubois, czyli Blanche, i ona też no, w pewnych momentach do tej swojej siostry mówi, że ona sobie takiego znalazła, tego męża, takiego byle jakiego, czy no jak to można ująć, ale z drugiej strony zwraca uwagę na jego agresję na przykład, bo on faktycznie miał takie wybuchy wściekłości wobec tej swojej żony, czyli siostry Blanche, i nawet chyba zdarzało się, że ją uderzył kilka razy, jak była w ciąży w dodatku. Więc to było takie, ale mam wrażenie, że to jest takie, było bardziej racjonalizowanie, że jednak jej chodziło o tej Blanche bardziej o ten status materialny, a to, że on bił i był agresywny, to był taki dodatkowy argument, który nie miałby dla niej chyba takiego znaczenia, gdyby ten Stan Kowalski był bogatszy.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie.
Takie ad hoc, po prostu, że ta agresja była tak jako argument dobierana ad hoc. Zresztą w ogóle też między nimi był taki konflikt o ten majątek, bo przecież on tam się doszukiwał tego, że ona ma jakiś majątek, który powinna się podzielić ze swoim mężem i ze swoją siostrą i jej mężem, tam te prawo Napoleona, jak jej wykładał. Więc to był ten wątek majątkowy i czy klasowy, ekonomiczny, też faktycznie to on tam był dosyć mocno zaznaczony.
Wiesz co, tutaj jest kilka wątków, przepraszam, o których mogłam się wypowiedzieć. Przede wszystkim niestety ja też się spotkałam z takim powiedzeniem, jeszcze nawet teraz w XXI wieku, i ludzie nawet czasami nie myślą o tym, co mówią, bardzo często nawet nie myślą o tym, co mówią, i spotkałam się z takim powiedzeniem, głupi jak Polak. I to szczególnie wśród Nowojorczyków, bo w innych stanach aż tak, oprócz Illinois, gdzie jest Chicago, aż tak dużo Polaków nie ma, ale to jest bardzo krzywdzące i ona to zaznaczyła, a zobacz, że temat polskości też się pokazuje u Woody'ego Allena w Blue Jasmine, kiedy ten pierwszy mąż siostry też jest Polakiem i ona do niego mówi, nikt nie chce słuchać twoich głupich polskich żartów.
Tak, tak, bo to w ogóle chyba jest takie trochę, Amerykanie po prostu mają negatywny stereotyp o Polakach i chyba nie tylko Amerykanie, że Polacy są głupi, niepracowici, że złodzieje. Zresztą niektórzy Polacy sami powielają ten stereotyp, w takim sensie, że mówią o Polakach w ten sposób, Nie, że oni tacy są, nie, że powielają go, bo czasami tacy są, tylko po prostu tak mają taką pogardę do Polski, do polskości, do Polaków.
Wiesz co, to myślę, że to też zależy od stanu, w którym się jest, bo pamiętam, że w Kansas, i to mnie zaskoczyło, dowiadywali się, że jestem z Polski, to najczęściej, zresztą ja tam byłam jedyną studentką z Polski, a było trzech profesorów. Więc moja promotorka zawsze mówiła, twoja polska mafia, ale chodzi o to, że często byłam obiektem zaciekawienia, bo ludzie mówili, że jestem pierwszą Polką, którą oni poznali, żebym powiedziała więcej o swoim kraju. I dwa nazwiska, które wymieniali, no to był Karol Wojtyła i oczywiście mówili Jan Paweł II, ale i Lech Wałęsa. Ale potem, kiedy przeniosłam się do Chicago, to było, o, jesteś z Polski, moja sprzątaczka też jest z Polski. Ale szanowali Polaków, bo nie znajdziesz hydraulika, który nie mówi po polsku. Znaczy teraz trochę tak przyjaskrawiam, ale bardzo, bardzo dużo takich zawodów, gdzie liczą się takie umiejętności, to Polacy są w tym najlepsi. To tam, wiesz, mechanik samochodowy, czy właśnie hydraulik, to tak. Ja myślę, że więcej stereotypów dotyczących ludzi z Meksyku, niestety. To o tym mówią studentki na przykład moje. Jedna ostatnio usłyszała taki komentarz. Dziękuję, że nauczyłaś się angielskiego, zanim przyjechałaś do Stanów Zjednoczonych. Ale to wiesz, to znowu jest osobny temat. Wracając do pani Dubois, to jest pierwsza z takich rzeczy, kiedy ona, i to zresztą powiedziałeś, ona czepiała się swojej siostry. Podobnie jest w Blue Jasmine.
Tak, tak, tak. I to wynika z tego, że to jest na podstawie tej samej sztuki stworzony film, w sensie scenariusz na podstawie tej samej sztuki. Także tylko trochę unowocześniony. Ale tak, ona też się tam bardzo, bardzo czepiała tej swojej siostry. Przy czym w tym Blue Jasmine miałem wrażenie, że to było jednak takie bardziej czepianie się takie bardziej złośliwe, bo niż w przypadku tej pani Dubois. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucie. Że jednak ta Blue Jasmine jest taka, co prawda ona jest mniej szalona w cudzysłowie, ale jest taka bardziej nieprzyjemna w obyciu, miałem takie odczucie.
Wiesz co, w jednym i drugim wydaje mi się, że w Tramwaju zwanym Pożądaniem ta siostra miała więcej wyrozumiałości, natomiast w Blue Jasmine ta siostra bardzo przeżyła te komentarze i one były bardzo niesprawiedliwe. Też to, co chcę zaznaczyć, to bardzo często osoby, które, no jest zresztą takie powiedzenie, przyganiał kocią garnkowi. Bardzo często jak te osoby krytykowały kogoś innego, no to wiesz, same powinny zostać skrytykowane i przypomina mi się to znane powiedzenie, że tak naprawdę krytyka nie świadczy, a ja myślę, że ty jako znany youtuber, znany publicysta zdajesz sobie świetnie z tego sprawę, że krytyka nie świadczy o tej osobie, która jest skrytykowana, tylko o krytykującym.
Ale wracając do filmu, do Blue Jasmine, to bo nie wiem teraz, o jakich komentarzach ty mówisz, w sensie, że kto ją tam tak komentował? Czy ty mówisz o tym, jak Blue Jasmine komentowała swoją siostrę, czy jak siostra komentowała Blue Jasmine?
Jedno i drugie, ale częściej zaznaczane były komentarze siostry Blue Jasmine w stosunku do siostry. No tak, relacja tak. Była krytykowana, ale nie były też biologicznymi siostrami, z tego co tak, pamiętam, więc tak. Ta relacja też mogła być troszeczkę inna. Jest jeszcze coś, co ja chcę zaznaczyć a propos w ogóle histrionicznego zaburzenia osobowości, bo zobacz, Łukasz, że wszystkie filmy, o których my dyskutujemy, dotyczą kobiet.
Tak, aczkolwiek przyznam, że znam osoby histrioniczne płci męskiej z diagnozą oficjalną.
Bardzo dobrze, że takie znasz. Ja nie chcę, żeby słuchacze myśleli, a tak jest w książkach często napisane, że to zaburzenie częściej dotyczy kobiet. To jest niestety boleśnie powielany stereotyp i to w niektórych filmach było zaznaczone, bo zobacz, że te zachowania niektóre prezentowane przez kobiety, one były ocenione jako uwodzące, albo że ktoś, jest tutaj nadmierna emocjonalność, bo nadmierna emocjonalność jest jednym z kryteriów. Zobacz, że gdyby mężczyzna prezentował podobne zachowania, to nie, no on po prostu kokietuje. To po prostu jest takie męskie. Ja myślę, że w jakim świecie my żyjemy, że po prostu to samo zachowanie jest różnie oceniane w zależności od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Jest taka świetna scena w Blue Jasmine, kiedy ten facet porzucony, partner siostry, przychodzi do sklepu i zaczyna płakać i krzyczeć: wróć do mnie. O kobiecie ktoś by powiedział, gdy się tak zachowuje, o jaka...
Przepraszam, że ci wejdę słowo, ale identyczna scena była w tym, no, w tramwaju zwanym Pożądaniem, jak tam ten Stan Kowalski płakał pod tymi schodami i się darł, żeby żona wróciła.
Tak, ojej, jakie to romantyczne, ojejku, jakie on jest wspaniały, on tak chce do ciebie wrócić. A teraz sobie pomyśl, jak mogłoby być ocenione to, gdyby kobieta, czy pod drzwiami, czy właśnie w sklepie, zaczęłaby się tak zachowywać. I to mnie najbardziej boli, że weźcie, zróbcie coś z tymi kryteriami, jakiś porządek, albo my jako w ogóle społeczeństwo też powinniśmy zwrócić na to uwagę, ale to jest bardzo trudno wykorzenić. Są bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak jest postrzegana kobieta, która prosi o podwyżkę, o awans. I jak jest mężczyzna postrzegany, jeśli robi to samo. Mężczyzna jako osoba, która dba o rodzinę, no bo chce, żeby im się żyło lepiej, a kobieta jako zbyt taka, i to też zaskakujące, to jest przez kobiety jest w taki sposób spostrzegana, jako osoba, która no, chce za dużo, chce się nachłapać, jest zbyt arogancka. Ludzie też, wiesz, jeśli chodzi o słowo asertywność, mają błędne pojęcie, czym tak naprawdę to jest, i kojarzą czasami z egoizmem, a nie dbaniem o swoje granice.
Ale rozumiem, o co ci chodzi. Niemniej, jeżeli chodzi o tę histeryczność u mężczyzn, to czytałem artykuły i zresztą też w Milonie w tym podręczniku to jest opisane, że jest taka hipoteza dotycząca biologii ewolucyjnej, mianowicie taka, że cechy przyrysowane kobiece przez ileś tam pokoleń, zwłaszcza zanim się tak społeczeństwo utechnologizowało, były bardzo premiowane przez dobór naturalny, bo takie kobiety, które właśnie były takie emocjonalne, uwodzące i tak dalej, się po prostu lepiej miały więcej dzieci i wobec tego te takie cechy u kobiet zaczęły się ewolucyjnie bardziej rozwijać, dobór płciowy w pewnym sensie, a u mężczyzn z kolei analogicznie, ale narcystyczne zaburzenie i antyspołeczne, czyli dyssocjalne zaburzenie osobowości. Więc ja Milon tam w tym podręczniku też pisze, że co prawda utarło się, że to dotyczy głównie kobiet i dlatego on tam będzie się odnosił głównie do kobiet, chociaż mężczyzna historycznych też trochę pisze, ale moje odczucie jest takie, że to chyba jest zaburzenie, że błędnym jest stereotyp, że dotyczy ono tylko kobiet lub prawie tylko kobiet, ale wydaje mi się, że być może coś w tej hipotezie jest, że jednak to będzie zaburzenie trochę częstsze u kobiet niż u mężczyzn z powodów tych ewolucyjnych.
Wiesz co, masz rację w tym sensie, że rzeczywiście te, jak ktoś budzi opiekuńcze uczucia, no to wtedy ma większe szanse na to, żeby przeżyć, ale też no, teraz nie musimy polować, ani nie musimy chronić się przed lwami i tak dalej. Chodzi mi o to, że no żyjemy troszeczkę w innych czasach, w innym środowisku, a nadal takie cechy się pojawiają i w momencie, kiedy się pojawiają, jest w jakiś sposób to nagradzane, no to one są w naturalny sposób utrwalane. Mhm. I tutaj znowu wracamy do naszego tematu, tego wątku dotyczącego wychowania, ale też nie czuję się tutaj ekspertem w tej dziedzinie, bo nie zajmuję się psychologią dzieci i nie chciałabym tutaj wchodzić w kompetencje innych osób, a dlatego zostawię ten temat, ale myślę, że to jest tak bardzo ważne, w jaki sposób my podchodzimy, w jaki sposób traktujemy nasze dzieci, w jaki sposób je wychowujemy i w jaki sposób przedstawiamy im świat.
A jeżeli chodzi o te dzieci, to w różnych artykułach i też podcastach, jakie słuchałem o histrionicznym zaburzeniu osobowości, pojawia się temat, że bardzo często osoby z histrionicznym zaburzeniem osobowości mają rodzeństwo i bardzo konkurują z tym rodzeństwem o uwagę rodziców. To też jest w każdym z tych filmów, bo Baby Jane ma siostrę, pani Dubois, czyli Blanche, też ma siostrę. Blue Jasmine też ma adoptowaną siostrę i ta Holly z Śniadaniem Tiffany'ego zdaje się, że ona tam okazuje się, że w pewnym momencie filmu, że ona w ogóle uciekła od swojej rodziny, ale ona chyba też tam miała jakieś rodzeństwo. To możesz powiedzieć, jak to jest z tym rodzeństwem w przypadku histrionicznego zaburzenia osobowości?
Za mało jest badań na ten temat, to chciałabym zaznaczyć, ale poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, który gdzieś też sobie zapisałam, żeby wspomnieć o rodzeństwie podczas naszej rozmowy. I to jest bardzo ja też mam rodzeństwo i to jest bardzo ciekawa relacja. Bo zobacz, że my możemy się kłócić z naszym rodzeństwem. Zresztą ja się urodziła, mi moja siostra pod koniec lat 80, więc ja jeszcze pamiętam nasze kłótnie, podczas której, wstyd mi jest to powiedzieć, ale z drugiej strony myślę, że nie tylko ja mam takie doświadczenia. Wiesz, my kiedyś szybę w drzwiach wybiłyśmy, bo tak się...
To nie jedyne. Mi też się zdarzyło z moją siostrą.
Właśnie, ja wiedziałam, że może warto to powiedzieć, bo wiele osób ma takie doświadczenie. Nawet jest taki mem, że nie miałeś prawdziwego dzieciństwa, kiedy nie wybiłeś szybę w drzwiach. Wiesz, my się kłócimy, my z naszym rodzeństwem, my możemy się wyzywać, ale w momencie, kiedy jest taka sytuacja, że ktoś inny ich atakuje, to wiesz, jesteś jak lew, który będzie teraz bronił swojego rodzeństwa. Czyli tobie można, ja mogę skrytykować moją siostrę, ale w momencie, kiedy ktoś będzie ją krytykował, to będę jej bardzo bronić. I to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Czy rywalizujemy ze swoim rodzeństwem? Pewnie pod względem niektórych rzeczy tak jest. Przypomniała mi się sytuacja jednej pani, która mi opowiadała o tym, że jej siostra bardzo nie lubiła się dzielić. I to też jest ciekawe, zostajemy wychowani przez tych samych rodziców, często, nie zawsze, w tym samym środowisku, a zupełnie inne osobowości, zupełnie inne zachowania. I ta siostra bardzo nie lubiła się dzielić. Obie dostały czekoladę. Jedna schowała ją sobie pod poduszkę, druga podzieliła się ze wszystkimi. Mhm. Na drugi dzień ta pierwsza siostra, która nie chciała się dzielić, budzi się, a czekolada cała rozpuszczona. I one to pamiętają, nawet teraz, mimo tego, że mają, już są znacznie starsze, śmieją się z tego, że zobacz, no tak to właśnie jest, jak nie chcesz się podzielić ze swoim rodzeństwem. I to, co się często zdarza, kiedy rodzi się drugie dziecko, bo to też wszystko zależy od tego, jaka jest różnica wieku, bo rodzeństwo różnie reaguje na wiadomość o tym, że będzie miało młodszą siostrę czy młodszego brata. Z różnymi reakcjami się spotkałam, ale jest często tak, że dziecko, które było nieśmiałe, ale tak jeszcze w granicach normy, ja bym powiedziała, kiedy rodzi się drugie dziecko i to dziecko jest właśnie takie zauważone, zobacz, jak pięknie śpiewa i jest też tak wzmacniane przez to i coraz częściej zaczyna recytować wierszyki podczas rodzinnych spotkań, co dla mnie jest ogromną torturą, ale to pierwsze dziecko często właśnie jeszcze bardziej zaostrzają się te cechy sprawiające, że zaczyna się wycofywać, izolować. I to jest taki niebezpieczny czas, na który rodzice powinni zwrócić uwagę. Trudno jest czasami poświęcić tyle samo czasu dla jednego i drugiego dziecka, ale to się czasami dzieje właśnie, że w momencie, kiedy to drugie dziecko jest, na nim skupia się uwaga, to pierwsze zaczyna się wycofywać.
Albo może też bardziej zwracać na siebie, jeszcze bardziej zwracać na siebie uwagę i właśnie jakby warunkować to zaburzenie czy zachowania histrioniczne.
Tak, zwracać na siebie uwagę, właśnie tak myślę sobie o tym, że agresja to często taki wierzchołek góry lodowej, pod którą kryją się różne emocje i potrzeby, na przykład potrzeba zauważenia. Czyli dziecko nie powie ci, mamo, ja teraz odkąd urodziłaś, Anię, to ja się czuję przez ciebie bagatelizowana, czuję się niezauważona. Tylko właśnie będzie miało wybuchy złości. Czasami, i to mówią moje koleżanki, które są w takiej sytuacji, gdzie jest niewielka różnica wieku, dziecko tak jakby zaczynało się, mają takie wrażenie, to nie jest poprawne sformułowanie, mówią, jakby się cofnęło w rozwoju, zaczyna się znowu stawać takim mniejszym dzieckiem, więc to naprawdę różnie bywa. Piękne są sytuacje, w których to starsze pokazuje młodszemu, zaprasza do zabaw, opiekuje się, to jest piękne, ale może być tak, że jest ta rywalizacja jak najbardziej i to potem nawet jak te kontakty są utrzymywane, no to czasami są utrzymywane też konflikty.
Kolejne kryterium histrionicznego zaburzenia osobowości, tutaj wymienione jako czwarte z DSM, to stałe wykorzystywanie, stale wykorzystuje wygląd zewnętrzny, żeby przyciągać uwagę innych. Chyba wszystkie postacie z tych filmów spełniały to kryterium, prawda?
W szczególności tramwaj zwany pożądaniem, to jest piękna scena, kiedy ten niedoszły narzeczony mówi do niej: nigdy cię nie widziałem w prawdziwym świetle.
Tak, 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 bo tam często jest, znaczy w ogóle jest film czarno-biały, więc to też tak nie do końca widać te światła, tak dobrze widać te rozróżnienie tych świateł, ale to prawda, ona się tak zwyczaj pokazywała po ciemku. A w ogóle jeszcze teraz mi przychodzi na myśl jedna rzecz, bo właśnie tam w schizofrenicznym zaburzeniu osobowości często się pojawia ten wątek no takich związków z o dużą różnicą wieku, kazirodczych, czy tam quasi-kazirodczych, ale też, a właśnie w tym tramwaju zwanym pożądaniem była taka scena, że tam przychodzi listonosz, czy jakiś dostawca gazet, czy coś takiego, taki nastolatek, nie wiem, z 16-17-latek, który dopiero, staje się dopiero mężczyzną, a ta pani dobyła, która nie wiem, tam ile ma, 40 może, go uwodzi i to tak bardzo właśnie tak jak ona wobec tego swojego niedoszłego partnera, o którym przed chwilą powiedziałaś, ona była wobec niego taka wręcz wystraszona była wobec niego, miała wrażenie, że ona tak się go trochę bała. Tak tego młodego ewidentnie uwodziła, no i w końcu nawet pocałowała tego mężczyznę, który przyszedł jej gazetę pokazać, prawda?
To może być związane z wieloma różnymi wątkami, no bo czasami, i tutaj myślę sobie o narcystycznym na przykład zaburzeniu osobowości, a to też w psychologii funkcjonuje takie wyrażenie jak syndrom zamykających się drzwi, czy smuga cienia, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że już się starzejesz, ale myślisz sobie, zobaczę, czy jeszcze mam te swoje zdolności uwodzenia, czy uda mi się jeszcze wystartować do takiej młodszej kobiety, chcesz sobie coś udowodnić. Być może ona też chciała sobie coś udowodnić, właśnie to, że jest jeszcze atrakcyjna, nawet dla dużo młodszych mężczyzn. W ogóle też percepcja wieku nam się zmienia i tutaj się uśmiecham, bo koleżanka wczoraj opisywała, że prowadziła, a ma 39 lat, prowadziła zajęcia z psychologii i rozwoju człowieka i student, 20-latek, zapytał ją o to, czy ona już przechodziła menopauzę, bo akurat rozmawiali o menopauzie. I sobie myślę o tym, że jak miałam 17 lat, to ja myślałam, że ktoś jak ma 30, to jest strasznie stary. Ale to wtedy było, jak miałam 17 lat. I wiesz, kiedy jesteśmy... mamy 20 parę lat, no to nam się wydaje wiek 30-40 lat jako coś tak odległego, a teraz jako 30 parę latka myślę sobie, jejku, jak ja mogę w ogóle tak myśleć? Życie się dopiero zaczyna i jest lepsze po 30, a koleżanki mi mówią, zaczekaj, będziesz miała 40 parę.
Ale wiesz, mnie bardziej zaskoczyło to, że student pyta wykładowczyni o to, czy miała na pauzę, to chyba jest trochę nietypowe.
Jest to nietypowe, też sobie myślę o tym, że studenci w Stanach Zjednoczonych są bardziej tacy odważni, jeśli chodzi o pytania różne padają. I zresztą wiesz, jest czymś normalnym, że do wykładowcy mówisz po imieniu. Niektórzy studenci mówią po imieniu, niektórzy nadal używają tytułu, ale ta relacja jest troszeczkę inna i czymś normalnym jest, że wiesz, idziesz ze swoimi studentami na kawę. Także ja myślę sobie, że tutaj nie zaskoczyło mnie to, że on zadał to pytanie, ale że zadał tak młodej osobie pytanie. No z drugiej strony, wiesz, kiedy zapytasz, i to jedna z moich magistrantek ostatnio badała postawy wobec menopauzy i wiedza ludzi na temat menopauzy. Mężczyźni czasami nie wiedzą, ile trwa okres, albo kiedy menopauza się zaczyna, więc tutaj a myślę, że kobieta może nie zadałaby tego pytania, no bo widziała... co jej mama przechodzi, albo dopiero będzie przechodziła. Natomiast no ten chłopak tak strzelił z tym pytaniem.
A wracając do tematu filmu, to ja miałem takie bardziej odczucie, bo tam ta pani Dubois, Blanche Dubois, ona w pewnym momencie się okazuje, że ona miała jakiegoś młodego partnera, chyba jeszcze też jak sama była młodsza i on chyba się zabił z jej powodu, jakoś tak to było, zdaje się. I ona chyba właśnie tego młodego potem uwiodła z tego powodu bardziej, że po prostu miała takie migawki z przeszłości i jakby to ją przywiodło niż bardziej to, żeby udowodnić sobie, że może tego młodego jeszcze poderwać.
Mogło tak być. Trudno powiedzieć, co właśnie było motywacją tego, że ona tak robiła i chciała uwodzić tych młodszych od siebie mężczyzn. Trochę takie... No, jest to... może być niezrozumiałe. Nie wiem, co mogło stać za tym zachowaniem, ale podejrzewam. Myślę, że masz dużo racji w tym, co mówisz.
No to kolejne kryterium. Łatwo poddaje się sugestiom, ulega wpływom innych ludzi lub okoliczności. To jest kryterium 7 z 8. Mhm. I tutaj chyba dotyczy to zwłaszcza tej Holly. Takie mam wrażenie, że ona chyba najbardziej była taka, że co się stało, że oddawałaś się tym wpływom innych osób w porównaniu do reszty postaci.
Oczywiście, Łukasz, przecież jedna z najlepszych scen, jak ona idzie do więzienia i wiesz, i przekazuje informacje dotyczące pogody.
Tak, tak, no właśnie, tak, bo przecież tam był ten wątek kryminalny, więc dokładnie, ona chyba najbardziej to kryterium, no też dodajemy rzecz, że trzeba spełniać z tych 8 kryteriów 4 czy 5?
5.
5, tak, 5 spośród następujących kryteriów trzeba spełnić, żeby móc zdiagnozować jej kliniczne zaburzenie osobowości. Dlatego też jak mamy 8 kryteriów, a 5 trzeba spełnić, no to tak naprawdę są różne kombinacje, ile tam jest tych kombinacji i każda osoba taka będzie się różnić. A do tego, jeżeli jeszcze ona ma inne cechy, style, czy inne zaburzenia, no to jeszcze będzie jeszcze bardziej inna względem innych osób i to powoduje, że te osoby histrioniczne może są do siebie podobne pod niektórymi względami, takim stylem właśnie poznawczym, czy jakimiś tam doświadczeniami z dzieciństwa, to zarazem też będą od siebie mimo wszystko się znacząco różnić.
Zdecydowanie tak. I tutaj ten obraz kliniczny naprawdę może być różny w zależności od tego, jaki jest stopień nasilenia, ile tych cech jest i od tych zaburzeń współistniejących.
Dokładnie, dokładnie. To jeszcze jest 8 kryterium, tylko to, o którym ty mówiłeś, czyli uważasz swoje związki za bliższe niż są naprawdę, więc nie było tak, nie wymienialiśmy go tak punktowo, ale ono było powiedziane. A jeszcze tak na sam koniec, jakbyś mogła powiedzieć, czy twoim zdaniem oprócz tej Baby Jane, która miała też ten rys narcystyczny, to czy inne postacie też miały jeszcze jakieś, mogły inne zaburzenia mieć twoim zdaniem, czy to raczej były takie czyste histrioniczki?
Wiesz co, nawet też w niektórych przypadkach trudno było mi powiedzieć, że rzeczywiście miały to zaburzenie histrioniczne. My to tak czysto teoretycznie rozważamy, że mogłyby mieć i patrzymy na kryteria diagnostyczne i na takie typowe zachowania. No z drugiej strony widzimy tak naprawdę tylko wycinek, który został nam przekazany w filmie. I wspominałam o tym, że ja zupełnie inaczej odbieram niektóre zachowania, oglądając to po raz kolejny. Też będąc na innym etapie swojego życia, właśnie ta scena, o której wspominałam, bardzo mi zapadła w pamięć, czyli kiedy ona próbowała się uczyć, mówię tutaj o Blue Jasmine, próbowała się uczyć do egzaminu, a inni mówili, przestań, odłóż te książki, zachowujesz się, już nie pamiętam, jakich słów użyli, ale pomyślałam sobie o takim zjawisku, o którym na pewno słyszałeś, dużo się teraz o tym mówi, gaslighting, czyli wmawianie komuś tego, że to z nim jest coś nie tak. I wiesz, co, o czym jeszcze pomyślałam? O kłamaniu, bo w szczególności w tramwaju zwanym pożądaniem jest taka kwestia, nie wiem, czy to zauważyłeś, jak ona mówi, ja nie kłamię, ja po prostu mówię o rzeczach, jakie one powinny być, nie jakie są.
A kto to mówił?
To mówiła pani Dubois w tramwaju zwanym pożądaniem, kiedy jej zarzucono, że ona kłamie cały czas. I właśnie problem z tym zaburzeniem jest taki, że te osoby bardzo dobrze funkcjonują, bardzo często. Dzięki tym cechom, dlatego też nie mają dużego wglądu, nie widzą, że to, co robią, to jest nienormalne.
Albo mam tutaj taki cytat dosyć dobitny z Milona zaznaczony gdzieś, postaram się go znaleźć. A propos histrionicznego zaburzenia osobowości, który... O jest, mam, dobra. Więc nawet tutaj w tym podręczniku Milon dosyć dobitnie i być może jak na dzisiejsze czasy, bo podręcznik jest sprzed 20 lat, być może zbyt dobitnie, ale pisze tak. O osobach z zaburzeniem histrionicznym. Nie jest tak, że od czasu do czasu czują się puste. One są puste, przynajmniej w porównaniu z normalnymi ludźmi.
Bardzo mocne stwierdzenie i wydaje mi się nieprawdziwe, krzywdzące, bo tak jak rozmawialiśmy o kryteriach diagnostycznych, masz tutaj 5 kryteriów, które musisz spełnić, żeby została postawiona diagnoza i dzięki terapii może dojść do znacznego złagodzenia tych objawów. I wiesz, i wyobraź sobie, że masz to zaburzenie i nagle przeczytasz takie zdanie. Bolałoby mnie to po pierwsze, po drugie, a tak jak mówiliśmy o szacunku, każdy człowiek zasługuje na szacunek, to nie jest ich wina, oni nie stali pewnego dnia w kuchni i postanowili sobie, od jutra będę miał to zaburzenie, to jest przecież wynik różnych czynników nad którymi może nie mieli kontroli i uczyli się funkcjonować najlepiej, jak tylko potrafili, a środowisko, w którym funkcjonowali, być może nie dało im różnych opcji, bo te opcje, które mamy dostępne, są w dużej części poza naszą kontrolą. Dzięki psychoedukacji, która jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w wielu obszarach kuleje, no też nie wiemy, co możemy dla siebie zrobić, jak o siebie zadbać, chociażby w kwestii kryzysu suicydalnego, o którym mówiliśmy, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie są opcje, jakie są wyjście, no bo jest to zawężenie poznawcze, że nie widzisz niektórych rozwiązań, bo jesteś w takim ogromnym stresie. Ale co chciałam, Łukasz, zaznaczyć, kiedy o tym mówiłeś, o byciu pustym, to sobie pomyślałam, że to jest często rzecz, która hamuje ludzi przed rozpoczęciem psychoterapii. Bo na przykład przy zaburzeniach odżywiania, czy przy zaburzeniu, o którym ostatnio rozmawialiśmy, czyli dysforycznych zaburzeniach cielesnych, ludzie obawiają się tego, że zostaną uznani jako osoby próżne. I przez to, co my myślimy o innych osobach, no to zawsze będzie miało jakiś wpływ, czasami większy, czasami mniejszy, więc ja dlatego budzi mój sprzeciw takie stwierdzenie, jak można o kimś powiedzieć, że jest pusty. Jasne, można nie mieć zainteresowań, można skupiać uwagę na rzeczach, które nam w naszej ocenie wydają się bezsensowne, ale to jest zbyt mocne stwierdzenie powiedzieć, no każdy z nas ma jakąś wartość i na psychoterapii chodzi o to, żeby ją wydobyć i pokazać tym osobom, że nie muszą tak bardzo skupiać się na wyglądzie zewnętrznym, bo ich wnętrzne to, co reprezentują sobą, jest też istotne i szukamy zasobów, żeby im pokazać, jak wzmacniać te cechy, które zostały zaniedbane, a przestać wzmacniać te, gdzie nie ma potrzeby ich podkreślania, albo podkreślanie których prowadzi do różnych konfliktów, jak na przykład właśnie taki ubiór, czy co jeszcze tutaj właśnie skupianie, uwodzenie, tak, nadmierne pokazywanie swoich atutów.
No ja też właśnie tak sobie zaznaczyłem, bo też pomyślałem, że to jest trochę za mocne stwierdzenie. Tym bardziej, że akurat w tym fragmencie nie chodzi o taką pustkę egzystencjalną, która też jest częstym objawem zaburzenia, zwłaszcza borderline, ale nie tylko. Natomiast tam później jest wyjaśnione, że takie osoby mają tą pustość, jakby powierzchowną pustość, czyli te takie płytkie emocje, które się często zmieniają, jakby są takim odwracaczem uwagi i świadomości od głębszych problemów, które one mają, więc to tam później wybrzmiewa, że nie chodzi tak do końca o to, że one są puste, tylko po prostu, że tak na wierzchu są jakby puste, bo takie się wydają faktycznie. Takie osoby histrioniczne często robią takie wrażenie właśnie osób, które są za bardzo się przejmują wyglądem, nie interesują się poważnymi sprawami i tak dalej.
Ale to dopiero później, bo na początku sprawiają wrażenie, że to jest dusza towarzystwa. Taka urocza, niezwykle sympatyczna. Bardzo łatwo jest tutaj ulec urokowi takiej osoby, która, tak jak kojarzy mi się z różnymi bajkami, jak wróżka rozpyla ten pył. I wiesz, i jesteś już nagle tutaj w sidłach.
No to właśnie u tej Holly zwłaszcza widać. Ona taka jest bardzo, ona chyba jest najsympatyczniejsza z tych wszystkich postaci w ogóle. I ona też jest chyba najmniej zaburzona z tych wszystkich postaci.
Zdecydowanie, no ona jest taka urocza, tak miło się na nią patrzy, jak ona rozmawia z tym swoim sąsiadem, że dam ci się sfotografować. I zobacz, jak jego twarz się od razu zmienia. Tak. Właśnie i to, dlatego powiedziałam, że Baby Jane jest innym filmem, bo w Baby Jane ta kobieta i ten jej makijaż jest właśnie taki, który sprawił, że potem miałeś z nią sny, koszmary raczej, a w przypadku innych aktorek one wyglądają albo bardzo uroczo, bardzo atrakcyjnie, no myślę sobie nawet o kotce na blaszanym, rozgrzanym daszku, tak. No nie można wzroku oderwać.
Tak, tak. Aczkolwiek ta kotka na rozgrzanym, blaszanym dachu, twoim zdaniem ta postać jest histrioniczna, czy tylko ma taki styl?
Raczej styl, tam za dużo o niej nie wiemy. Podobało mi się, nawet sobie zapisałam niektóre fragmenty, jak teściowa jej zarzuca, ty nie lubisz dzieci. Ona mówi, lubię, tylko wychowane. I pomyślałam sobie, jejku, jakie to... ja chyba zacznę tak ludziom mówić. Także, no i właśnie propos wychowania, no są takie dzieci, gdzie rodzice wymuszają od ciebie, że masz iść na ustępstwa i teraz moje dziecko tak marzy, otwiera ci szafki w domu, nie? I że Ja pamiętam, moja koszanka, już mój kot biedny został zaatakowany. No, a mama nic, nie, no po prostu, no ona tak ma. Więc tak, ja też lubię dzieci, ale dobrze wychowane.
Dobra, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja Tobie również bardzo dziękuję, już mam zaplanowane kolejne tematy.
A dokładnie. A moim gościem była dr Magdalena Leszko, psycholog i psychoterapeutka, wykładająca psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim i na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, absolwentka University of Kansas i Northwestern University, także publikująca swoje filmy na kanale Magdalena Leszko na YouTubie. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli się Państwu podobał, to zachęcam przede wszystkim do wspierania rozwoju i utrzymywania tego podcastu oraz strony bloga totylkoteoria.pl poprzez dołączanie do moich patronów na portalu patronite.pl/totylkoteoria. I zachęcam do tego, do czego zachęcałem na początku, czyli do dołączenia do newslettera na stronie, do dołączenia strony totylkoteoria.pl do zakładek, do zaobserwowania strony podcastu Teoretico na platformach typu Spotify czy YouTube i słuchania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.